musisz umrzeć. Drodzy bracia, to brzmi jak przekleństwo. Musisz umrzeć. No, czasem brzmi to bardziej dosadnie, żebyś zdechł. Ale mówimy tutaj o nieuchronności i konieczności śmierci. Te słowa musisz umrzeć, wprawdzie mogą brzmieć jak przekleństwo, ale to nie jest przekleństwo. To jest konstatacja, to jest stwierdzenie prawdy niepodważalnej, że każdy, kto się urodził, musi umrzeć. Takie jest prawo życia. Boimy się myśleć o śmierci, zwłaszcza swojej. Boimy się myśleć o śmierci najbliższych, kochanych, którzy tak czy inaczej odejdą. Boimy się myśleć o własnej śmierci, a i tak umrzemy. Dlatego trzeba nam często do myśli o śmierci powracać. Nie po to, aby zatruwać życie smutkiem, ale by temu życiu nadać prawdziwy kształt radości, aby temu życiu nadać kierunek nadziei. Bo prosta obserwacja wskazuje, że nie ceni życia ten, kto nie myśli o śmierci. Nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. Śmierć jest najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu. Tym drugim, najważniejszym wydarzeniem po urodzeniu, jeśli chodzi przynajmniej o tę warstwę egzystencjalną. Trzeba więc mieć żywą świadomość tego, że przemijamy, że umieramy dzień po dniu, że wreszcie kiedyś umrzemy. O tym trzeba często pamiętać. Tak jak to jest w tradycji trapistów czy kamedułów, którzy pozdrawiają się tym słynnym memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Nasze zabieganie i zabieganie współczesnego człowieka, troska o różne doczesne sprawy sprawia, że brakuje refleksji o przemijaniu, o śmierci, że ta myśl jest gdzieś wypierana, spychana, odkładana na potem, na starość będę myślał o śmierci. A potem takie wielkie zaskoczenie, że już przyszła i to tak wcześnie. Właśnie pogrzeby, w których uczestniczymy, to jest okazja, aby pochylić się nie tyle nad zmarłym, co raczej nad sobą. Pogrzeby przypominają, że i kiedyś my zostaniemy poniesieni. Pogrzeby to okazja, by się zastanowić, że ja kiedyś będę martwy i też pewnie chciałbym, aby na mój pogrzeb przyszli ci i owi i aby się nade mną pomodlili. Przynajmniej tyle. Ale właśnie pogrzeb jest nie tylko po to, byśmy poszli dla kogoś, ale na pogrzeby chodzimy także dla siebie. Po to, abyśmy mogli się zastanowić, uświadomić sobie nieuchronność naszego przemijania, naszej osobistej, własnej śmierci. To jest temat tabu. O śmierci raczej mówi się niechętnie. I nie wiem, ale śmiem twierdzić, że w kaznodziejstwie to chyba tylko pogrzeb, może dzień zaduszny jest okazją do poruszania tematu śmierci. A przecież jest to temat niezwykle ważny. Czujemy się zakłopotani wobec faktu śmierci, kiedy ktoś nam umiera, ktoś z najbliższych. Targają nami sprzeczne uczucia, czujemy się bezradni wobec niemożności porozumienia się ze zmarłym, poczucie żalu, że nie wszystko zostało powiedziane, że pewne rzeczy nie zostały załatwione, poczucie jakiejś pustki, jakieś nowe życiowe wyzwanie, zwłaszcza dla najbliższej rodziny. mnóstwo problemów z organizowaniem pogrzebu, już nie mówiąc o konieczności przeorganizowania całego dotychczasowego życia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko spada nagle, w jednej chwili. Człowiek się czuje kompletnie rozmontowany całą tą sytuacją. No a jeśli jeszcze do tego dołożymy różne pokutujące zabobony związane ze śmiercią, to już mamy kompletny obraz pogmatwany i nie dziwi, że unikamy tematu śmierci. A jeśli chodzi o te zabobony związane ze śmiercią i pogrzebem, to wiele jest śmieszności, już nie mówiąc o tym, że są takie praktyki, jak na przykład zatrzymywanie zegara, zasłanianie lustra, przy wynoszeniu trumny z domu, stukanie trumną o próg, żeby dusza nie wróciła, różne dziwne takie folklorystyczne rzeczy. Drodzy bracia, problem jest też w tym, że mamy zjawisko dość powszechnej komercjalizacji śmierci. Zauważmy, że najbardziej kasowe filmy, najbardziej przyciągające widzów, to takie, gdzie trupy kładą się pokotem, a krew leje się strumieniami. Na to patrzą dzieci. I jakoś rzecznik praw dziecka nie protestuje, że dziecku się dzieje krzywda psychiczna. Znajoma nauczycielka mi opowiadała, jak u nich w szkole w Skarżysku Kamiennej, to już lat temu kilkanaście, dwóch braci bawiło się na przerwie, jeden młodszy, drugi starszy, i ten młodszy po prostu wyciągnął nóż i dźgnął, no na szczęście nieszkodliwie, starszego brata. I nauczycielka mówi: co ty robisz? Ty byś zabił swojego brata. A ten chłopak z takim ogromnym spokojem mówi: no to co, no to wstałby i tu przywołał jakąś postać tam z jakiejś bajki. Ja nie znam się na tych bajkach. I to uświadamia, że dla dzieci śmierć, umieranie, to jest po prostu zabawa. To nie jest żaden problem. Niestety wielu ludzi tak podchodzi do sprawy śmierci. Zresztą pewne działania w sferze przestrzeni publicznej zmierzają ku temu, aby śmierć obedrzeć z jej misterium. Żeby człowieka oswoić ze śmiercią, z umieraniem z jednej strony, a z drugiej strony wyprzeć ją ze świadomości. Że żyjemy tylko tu i teraz i myśl o śmierci nie powinna nam psuć dobrego humoru, tak jak to jest właśnie w Piśmie Świętym: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Używajmy świata, nie przejmujmy się tym, co będzie jutro. To jest przejaw tego, co wspomniałem, tej choroby horyzontalizmu, tego patrzenia tylko płasko, tylko po ziemi, tylko w trosce o zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb. Ta neutralizacja śmierci poprzez takie ludyczne, zabawowe jej potraktowanie, to skomercjalizowanie śmierci, pozwala łatwo ją wyprzeć ze świadomości. A następstwem dehumanizacji śmierci, czy tego odczłowieczenia śmierci, potraktowania śmierci jako tylko przypadku nie wiem, socjologicznego, czy po prostu czegoś jak wypadek przy pracy, konsekwencją tej dehumanizacji śmierci jest dehumanizacja życia. Między innymi przejawiająca się we wzroście przestępczości. Coraz więcej mamy przypadków otwartej agresji kończącej się zadaniem śmierci ze strony młodych ludzi. Tak jak w przypadku tego chłopca, który nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Dla niego śmierć po prostu była zabawą. Dlatego jeszcze raz trzeba mocno podkreślić, że pomijanie tematu śmierci jest niepoważnym podchodzeniem do życia. Nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. Nie chodzi też o obsesyjną myśl o śmierci, bo to by świadczyło o jakimś zaburzeniu psychicznym. Ale chodzi o takie patrzenie na własne życie, aby uwzględnić ten krańcowy moment, jakim jest nieuchronna śmierć. Dlatego dobrze jest, przynajmniej od czasu do czasu, na przykład w ramach rekolekcji, wyobrazić sobie własną śmierć. Może właśnie dobrze by było dziś w ramach takiego ćwiczenia duchowego położyć się i sobie wyobrazić, że za chwilę odpłynę już nigdy więcej z tego miejsca się nie podniosę. Jak będzie wyglądać ten ostatni mój moment? Co bym chciał zrobić jeszcze, wiedząc, że za chwilę się już nie obudzę? Co bym chciał powiedzieć ludziom? Co chciałbym zrobić? Jakie sprawy dokończyć? Warto sobie tę własną śmierć wyobrazić w całym jej realizmie, w każdym detalu, łącznie z pogrzebem, łącznie z tym, jaka może być reakcja, przewidywana reakcja otoczenia, co się może dalej dziać ze mną, wokół mnie. To może nam wiele pomóc w spojrzeniu na obecne, doczesne życie. Śmierć nie boli, jak mówią. Boli natomiast umieranie, ten proces starzenia się, zmian w ciele, to ponoć boli najbardziej. Sama śmierć już nie boli. Sama śmierć jest wyzwoleniem, jest wejściem w wyciągnięte ramiona Ojca, w które wprowadza Chrystus w otoczeniu Matki Najświętszej, aniołów i świętych. I taka perspektywa umierania może brzmieć trochę jak pobożna bajka, ale przecież to jest przedmiot wiary, potwierdzony świadectwem świętych, dusz czyśćcowych, a nade wszystko autorytetem Kościoła katolickiego. I właśnie katechizm Kościoła katolickiego daje obszerny wykład na temat śmierci, podkreślając, że tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Tajemnica losu ludzkiego najbardziej objawia się w obliczu śmierci. To jest 1005 numer katechizmu Kościoła katolickiego. A wspomniany dzisiaj Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu pisze: jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom. I tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. To słowa, jakie poeta wkłada w usta przeora w tym dramacie Dzień Gniewu. Tak więc śmierć należy do tej strony życia. Jest czymś naturalnym. Jak to określił współczesny myśliciel Martin Heidegger, człowiek to sein zum Tode, to byt, który zmierza ku śmierci. Dzień po dniu przybliżamy się do śmierci, umieramy. To nawet lekarze, fizjolodzy potwierdzają, że praktycznie od chwili urodzenia nasz organizm się już starzeje. Ten proces starzenia gwałtownie przyspiesza ponoć już po 20 roku życia. I to jest fakt nieuchronny, nieodwracalny. Trzeba więc na śmierć patrzeć ze spokojem, ale i z niepokojem. Ze spokojem jako tą nieuchronnością i z niepokojem, czy jesteśmy do tej śmierci przygotowani. Bowiem ona jest dla nas nie kresem, ale początkiem, jest bramą, tak jak to mamy w liturgii pogrzebowej, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Że po tej ziemskiej pielgrzymce jest inne życie, inny wymiar. I do tego przejścia chcemy się przygotować. Śmierć nie jest w planach Bożych. Bóg nie chce śmierci grzesznika, jest Bogiem żywych, nie umarłych. I chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, to jednak z woli Boga nie miał umierać. Śmierć była więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a skoro weszła na świat, to weszła jako konsekwencja grzechu, jako oderwania się człowieka od Bożego planu. W tym odejściu, jakim jest śmierć, odejściu od Bożego planu, dusza jest oddzielona od ciała, tak przynajmniej uczy Kościół. Połączy się z ciałem na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych. Ta prawda jest wyrażona w katechizmie dość lakonicznie, natomiast od strony filozoficznej to jest bardzo skomplikowany problem. Kiedyś uczestniczyłem w takim sympozjum na Kulu, właśnie dotyczącym śmierci, gdzie dyskutowano, jak to właściwie jest z tym oddzieleniem duszy i ciała. Jak to z punktu widzenia metafizyki wygląda? Jak to możliwe, że ta dusza gdzieś przebywa w zaświatach, w oderwaniu od ciała, rozdarta integralność osoby ludzkiej, ciało się rozpada, dusza potem przy zmartwychwstaniu odzyskuje to ciało. Jest cały problem, całe mnóstwo problemów o charakterze metafizycznym, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Przyjmujemy więc prawdę, którą uczy Kościół, że w chwili śmierci następuje oddzielenie duszy i ciała, jakieś rozdarcie w bycie człowieka. To konsekwencja tego rozdarcia pierwotnego pomiędzy Bogiem a człowiekiem wskutek buntu, wskutek grzechu pierworodnego. Chrystus tę przepaść zwyciężył poprzez swoją śmierć, poprzez wejście w ludzką kondycję, poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. To Chrystus śmierć zamienił w błogosławieństwo. To, co wskutek rozdarcia mogło stać by się unicestwieniem, Chrystus uczynił źródłem nadziei. Zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Śmierć od tego momentu przestała być tragedią, w sensie unicestwienia, stała się bramą nowego życia. Dlatego przede wszystkim chcemy na śmierć patrzeć od strony pozytywnej. Tak jak to pisze święty Paweł w liście do Filipian. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Albo jak pisze w innym miejscu, nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, z Chrystusem, wespół z Nim i żyć będziemy. A katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1010 podkreśla, że istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że człowiek umarł z Chrystusem, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to umieranie z Chrystusem i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego, w Jego akcie odkupieńczym. Śmierć więc nie tylko jest koniecznością biologiczną, ale jest też pewnego rodzaju koniecznością soteriologiczną. Nie dostąpimy zbawienia, jeżeli nie zamkniemy naszego doczesnego życia, jeżeli nie przejdziemy przez bramę śmierci, aby mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeżeli tak spojrzymy od strony pozytywnej na rzeczywistość śmierci, która mimo wszystko nie odbiera nam tragizmu i smutku, to oznacza, że do tej śmierci trzeba się przygotować. I przygotowujemy się nie tylko w ostatnim momencie, albo już czasem po śmierci rodzina chciałaby przygotować zmarłego. Nieraz mieliśmy takie przypadki, że czekają z wezwaniem księdza do chorego, żeby tego umierającego nie przestraszyć, no bo ksiądz przychodzi z ostatnim namaszczeniem, więc już potem tylko śmierć. I niestety bywa, że ten chory nie jest przygotowany właściwie na śmierć. Chrześcijanin modli się słowami suplikacji: od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. To nie znaczy, że chcemy długiej, bolesnej śmierci, ale w tym błaganiu suplikacyjnym chodzi o to, że chcemy się do tej śmierci przygotować. Żebyśmy nie byli zaskoczeni, ale byśmy byli przygotowani na to przejście, na ten moment niezwykle ważny dla zamknięcia doczesnego życia i otwarcia życia nowego. Chrześcijanin, który wierzy i który ma świadomość, że śmierć jest zanurzeniem w Chrystusie, który zmartwychwstał, wie, że śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki, że jest kresem czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiarowuje człowiekowi, aby zrealizował swoje ziemskie życie według Bożego zamysłu i by zadecydował w ziemskim życiu o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Wiemy, jak bardzo zależy od jakości życia doczesnego to, jaka będzie śmierć i co będzie po śmierci. Katechizm Kościoła katolickiego w kolejnym punkcie stwierdza, że gdy zakończy się jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Postanowiono ludziom raz umrzeć. Po śmierci nie ma reinkarnacji. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo mocno to eksponuje, wbrew różnym współczesnym tendencjom i próbom wplecenia w doktrynę katolicką jakiejś formy łagodnej reinkarnacji. Nie ma czegoś takiego. Życie jest jedno i ono się skończy po to, aby była już pełnia życia w niebie. Wracając jeszcze do kwestii samej śmierci, samego umierania, problem polega na tym, że tak naprawdę jesteśmy wobec niej bezradni. Nie bardzo nawet potrafimy śmierć opisać. Opisujemy ją tylko od strony zjawiskowej. Nie mamy doświadczenia śmierci, bo gdy ona przychodzi, my już nie istniejemy. Już nie jesteśmy w stanie, kiedy umrzemy, komuś powiedzieć, jak to było. Jedynie jakieś pewne refleksje można snuć na podstawie tak zwanej śmierci klinicznej, której tak de facto śmiercią nie jest przecież. Niemniej jednak są bardzo interesujące opowieści ludzi, którzy przeszli przez tak zwaną śmierć kliniczną. Miałem okazję od kilku osób słyszeć to, co przeżywali wtedy, i zaskakujące jest podobieństwo tych procesów. Jeden z moich sąsiadów miał wypadek, już nie mniejszał różne szczegóły, pracował jako wojskowy, miał wypadek. No i kiedyś rozmawialiśmy i opowiedział, że dokładnie widział siebie w całej tej sytuacji, widział swoje ciało, ale tak jakby z góry, a przede wszystkim pierwszy moment bardzo nieprzyjemny, takiego jakby wciągania, zasysania w jakąś jakby rurę i przepychanie przez tą rurę gdzieś na końcu jakieś takie światełko, ale czy rodzaj takiego zjeżdżania, spadania w jakąś otchłań, mówi, coś przerażającego, coś niezwykle przykrego, ale wreszcie się kończy to przeciskanie przez tunel i pojawia się łagodne, ciepłe światło i poczucie bliskości kogoś, kto mnie bardzo kocha. I ten sąsiad powiada, że mówi, ja nie znałem moich dziadków, ale kiedy znalazłem się już po drugiej stronie tego tunelu, miałem wrażenie, że jestem otoczony miłością właśnie moich przodków, moich dziadków. Wiedziałem, że to są moi dziadkowie. Wiedziałem, że jest ktoś bardzo ważny, kto mi daje takie poczucie bliskości. On był takim raczej agnostykiem, ale mówi rozumiem teraz, że to mógł być Chrystus. I mówi, poczucie bezpieczeństwa, poczucie mówi, kompletnego wyzwolenia, jakiejś wielkiej radości, pokoju. Mówi, niczego się już nie bałem i było mi naprawdę wszystko jedno i nie chciałem wracać już do tego, co było. I w pewnym momencie się pojawia jakieś szarpnięcie i znowu potworny ból, szum, gwizd w głowie i po chwili się budzę, klepią mnie po twarzy, pytają, jak się nazywam. I mówi, ten wielki żal, że zostałem przywrócony do tej bolesnej rzeczywistości. I bardzo podobną historię opowiada mi jeszcze ktoś inny, pani, która podjęła próbę samobójczą. Dokładnie mówi to samo, że staczała się jakby po śliskim brzegu i już zjeżdża na samą krawędź i za chwilę będzie jakaś otchłań, nie wiadomo co się stanie. I takie rozpaczliwe wołanie, Jezu ratuj, Jezu ufam Tobie. I znowu jakieś takie jakby poderwanie i znowu przestrzeń światła, pokoju, radości. Dużo takich świadectw jest na ten temat. Czy tak się odbywa śmierć, czy tak będzie po naszej śmierci, tego kompletnie nie wiemy. To pozostanie tajemnicą. Jedynie możemy przypuszczać, możemy wyobrażać sobie, jak to jest, jak to będzie. Faktem jest, że ci, którzy odeszli do wieczności, już nie wrócą i nie powiedzą nam, jak to jest. W związku z tym jest jakaś ciekawość tego życia po śmierci, jakieś takie właśnie próba wdarcia się w tę tajemnicę. Stąd też rodzą się praktyki spirytystyczne, próby wywoływania zmarłych, oczywiście surowo zakazane przez Kościół. I no, są różne takie wydarzenia, że ktoś się pojawia, coś mówi, ale do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, wręcz negatywnie, dlatego że, jak to czytamy w Księdze Mądrości, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. To Bóg decyduje o losie zmarłych, a nie człowiek. Wszelkie praktyki wywoływania duchów są demoniczne i zwykle to zły duch podszywa się pod postać wywoływaną, wprowadza w błąd. A najlepszym tego przykładem jest, że osoby uprawiające wszelkiego rodzaju wywoływanie zmarłych najczęściej kończą albo jakimś obłędem psychicznym, albo śmiercią samobójczą, o czym się zresztą nie mówi, bo jest to z różnych względów niewygodne. Może tak być, że zmarli przychodzą. Mamy różne świadectwa prywatnych objawień, zdające się to potwierdzać. Jakkolwiek sprawa jest dość kontrowersyjna i delikatna, niemniej jednak są świadectwa ludzi, którzy doświadczają bliskości zmarłych w sposób wręcz zmysłowy. Mieszkałem przy parafii w Lublinie świętej Jadwigi przez kilkanaście lat. Uczestniczyłem w życiu parafialnym i kiedyś w kazaniu, w którym być może podejmowałem temat śmierci, nie umiem powiedzieć, jak to było. W każdym razie przyszła po mszy świętej pewna kobieta i powiedziała coś takiego, że niedawno zmarła jej mama. Mieszkały we trzy. Ta zmarła córka, ta pani i jej właśnie córka kilkunastoletnia. Bardzo się kochały. Nie było mowy o mężu, więc nie wiem, jaka tam była sytuacja domowa, mniejsza o to. I po jakimś czasie, po śmierci tej mamy, ten pokój jej był nietknięty. I ona mówi, po coś wchodzi do tego pokoju babci i widzi, że babcia siedzi na fotelu. Widzi jej siwy kok wychylający się zza fotela. Więc mówi, takie pierwsze reakcja zdziwienia, lęku, ale mówi, nie było to takiego jakiegoś przerażenia, strachu, raczej zdziwienie. I potem za jakiś czas wchodzi i znowu ten widok tej babci, ona się oczywiście wycofuje, po chwili wchodzi, nie ma nic. Więc myśli sobie, no tak, może to jest moja projekcja, moje tęsknoty, więc jakoś tak nie podejmowała, nie roztrząsała tego, ale zauważyła, że jej córka, wchodząc do pokoju babci, też zareagowała takim drgnięciem, takim zaskoczeniem raz czy drugi. W końcu odważyła się rozmawiać z córką i obydwie ustaliły, że widzą to samo. Że widzą babcię siedzącą na fotelu odwróconą plecami. I ona się pyta, co mam zrobić. Więc wtedy mi przyszła taka myśl. Jeżeli kochałyście babcię, babcia kochała was, uczestniczyła w waszym życiu, pozwólcie jej zostać w waszym życiu. Potraktujcie to jako właśnie rodzaj obcowania świętych. Po prostu się módlcie za nią, z nią, dajcie nam mszę. Nie wiem, jak się to skończyło. W każdym razie ta pani chyba nie kłamała, mówiąc o takim doświadczeniu. Co było jej źródłem tego doświadczenia? Czy jakaś projekcja psychologiczna? Czy rzeczywiste uobecnienie tej zmarłej? I w jakim celu? Tego nie potrafimy rozstrzygnąć. Niemniej jednak prawda o tym, że jest jakiś kontakt dusz po śmierci z nami tu żywymi jest faktem, przecież modlimy się za zmarłych. Zmarli uczestniczą w naszym życiu w jakiś sposób na mocy partycypacji we wszechwiedzy Boga i za Jego przyzwoleniem. Ale musimy ciągle pamiętać, że i zły duch chętnie się podszywa pod moc Bożą, by człowieka zwieść. Dlatego te wszelkie uobecnienia zmarłych trzeba poddawać bardzo skrupulatnej i daleko posuniętej krytyce, aby nie dać się łatwo zwieść. Dość charakterystycznym kryterium rozeznania jest to, jaki to powoduje skutek. Jeżeli rodzi się z tego jakiś lęk, jakieś rozbicie wewnętrzne, jakiś chaos także w relacjach interpersonalnych, na pewno nie jest to sprawa Boża. Zwróćmy uwagę, że i na kartach Pisma Świętego, i w historii duchowości liczne teofanie, chrystofanie, mariofanie, angelofanie, czyli te uobecnienia Boga, Chrystusa, Maryi, aniołów, one zawsze pełne są pokoju i ładu. Nawet jeżeli Chrystus przychodzi do apostołów pomimo drzwi zamkniętych, czy przychodzi nad jeziorem Genezaret i uczniowie są przerażeni, bo wydaje im się, że widzą zjawę, to zawsze słyszą: pokój wam, uspokójcie się, to ja jestem. I natychmiast przychodzi wielki pokój, wielka radość. Natomiast w przypadku, gdy pojawiają się jakieś postaci, które nie są pochodzenia Bożego, zawsze one budzą lęk i grozę, i to jest wyraźny znak działania demonicznego. Nie trzeba się bać cmentarzy. Ludzie mają takie różne zabobonne podejścia do spraw cmentarzy. To jest taka anegdota, że ktoś późnym wieczorem wraca z pracy, pada deszcz, no i tak pośpiesznie przechodzi przez ten cmentarz i ze zdziwieniem widzi, że ktoś inny też idzie przez ten cmentarz. No i się zatrzymuje, tak zaczepia go i mówi: nie boisz się? No, bałem się jak żyłem. Nie trzeba się bać cmentarzy. Przeciwnie, cmentarze to najwspanialsze miejsca do modlitwy, do medytacji właśnie nad swoim życiem i nad tymi, którzy odeszli do wieczności. To spotkanie z przyjaciółmi. I proszę mi wierzyć, naprawdę ten kontakt ze zmarłymi, modlitewny kontakt zanurzony w Bogu, jest naprawdę przynosi błogosławione owoce, bardzo wymierne skutki. Myślę, że nie jeden z ojców i braci mógłby podzielić się osobistym doświadczeniem pomocy duszczyśćcowych. Miałem proboszcza, który już nie żyje, który nie miał budzika. I nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zaspał na mszę świętą. Nawet kiedyś prosił mnie, żeby go odwieźć na lotnisko do Warszawy, leciał do Ziemi Świętej. Trzeba było wstać chyba o 3:00 nad ranem, więc na wszelki wypadek pojechałem trochę wcześniej, żeby go obudzić, a on już jest na nogach. Mówi: po prostu ja nie potrzebuję budzika. Modlę się zawsze do duszczyśćcowych i zawsze jest coś, jakieś odczucie albo jakiś odgłos, który mnie budzi o określonej porze. Ja też, proszę pozwolić, że podzielę się osobistą taką refleksją. Mieszkam niedaleko cmentarza. Był czas, kiedy tam wskutek przebudowy ulic musiałem jeździć obok cmentarza, pełniąc różne funkcje na uczelni. No rzeczywiście tego czasu nie było za wiele. Często przejeżdżając obok cmentarza, gdzie między innymi pochowany jest jeden z prorektorów, z którym miałem dużo do czynienia, w sensie takim jak najbardziej pozytywnym, zawsze modliłem się do dusz i im polecałem: wy tu macie dużo czasu, wy sobie tutaj jesteście spokojnie, to wy się módlcie w tej czy w innej sprawie. I naprawdę doświadczałem czegoś takiego, że te wszystkie sprawy się jakoś tak przedziwnie układały, że pewne rzeczy się przypominały w odpowiednim momencie, przychodziły odpowiednie słowa, odpowiednie decyzje. Naprawdę zmarli potrafią nam pomagać, potrafią uczestniczyć w naszym życiu. W ten sposób, obcując ze zmarłymi, my sami przygotowujemy się do tego przejścia na drugą stronę życia. I tak jak powiedziałem, Kościół zachęca nas do tego, byśmy przez całe nasze życie przygotowywali się do śmierci. Stąd też ars moriendi to ars vivendi. W średniowieczu były całe takie księgi pod tytułem ars moriendi. Jakież zdziwienie jest wielu, którzy sięgają po te ars moriendi, czyli księgi rzekomo mające opisywać, jak umierać. Jakież jest ich zdziwienie, gdy otwierają i okazuje się, że to są księgi mówiące o tym, jak dobrze żyć, a nie o tym, jak się położyć w trumnie, jaką sobie podłożyć poduszkę, czy jak złożyć ręce, żeby łatwiej się dostać na drugą stronę życia. Właśnie to ars vivendi, sztuka życia, jest ową ars moriendi, sztuką umierania. Kościół więc zachęca nas do tego, byśmy się przygotowywali do śmierci poprzez jakość życia poprzez czuwanie, poprzez pracę nad sobą, poprzez unikanie grzechu, poprzez życie sakramentalne, ale także poprzez modlitwę o dobrą śmierć. Są bractwa dobrej śmierci, które modlą się dla siebie i dla innych o dobrą śmierć, o dobre przygotowanie się do śmierci. Możemy to czynić nie tylko słowami wspomnianej suplikacji, ale także modlitwą do świętego Józefa, uznawanego za patrona dobrej śmierci, bo według tradycji przy śmierci Józefa był Jezus i Maryja, a więc sam Zbawiciel, więc to szczęśliwa śmierć. Możemy modlić się o dobrą śmierć litanią do wszystkich świętych, z którymi mamy nadzieję spotkać się po drugiej stronie życia. O dobrą śmierć modlimy się codziennie, ilekroć odmawiamy różaniec, czy choćby proste Zdrowaś Mario, wszakże wzywamy Maryję, by wstawiała się za nami teraz, w naszym życiu i w godzinę naszej śmierci. Drodzy bracia, więc nie unikniemy śmierci. Śmierć przyjdzie wtedy, kiedy Bóg wyznaczy właściwy czas. Obyśmy byli przygotowani, abyśmy byli dojrzałymi do tego Bożego żniwa, jakim będzie nasza osobista śmierć. I można się tą perspektywą przerażać, smucić, można wpadać w jakieś zniechęcenie i rozpacz, ale chyba lepiej jest żyć pełnią tego życia, w najlepszym tego słowa znaczeniu, aby przygotować się na ten moment przejścia. Jeszcze o tym będziemy mówili, ale to, jak przeżyjemy doczesne życie, to, z jakimi dyspozycjami staniemy u kresu naszego życia, to będzie nam dawać większe poczucie szczęścia i możliwości uczestniczenia w pełni życia po śmierci. To jest tak, jak mówiłem, z tym wyjazdem za granicę, do którego, jeśli chcemy owocnie go przeżyć, trzeba się po prostu porządnie przygotować. Na koniec postawmy sobie kolejne pytania do dalszej refleksji. Po pierwsze, jak myślę o śmierci, własnej śmierci? Z nadzieją, jako bliskiej mi siostrze, jak to mówił święty Franciszek w Pieśni Słonecznej, pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą śmierć cielesną. Czy myślę o śmierci jako mojej siostrze, czy z rozpaczą i smutkiem? Jeżeli towarzyszy smutek i rozpacz myśli o śmierci, to dlaczego? Po drugie, co i komu koniecznie chciałbym powiedzieć, czy napisać, na przykład w testamencie, wiedząc, że ta moja ostatnia chwila jest już bardzo bliska. Jakie sprawy chciałbym koniecznie załatwić, zanim przyjdzie śmierć? No i trzecia rzecz, o której już wspomniałem. Spróbuję wyobrazić sobie własną śmierć i własny pogrzeb w szczegółach. Czy to, czego chcę na swoim pogrzebie, czy to jest naprawdę istotne dla mojej wieczności?